Każdy z nas przez nie przechodzi i to bez wyjątku. A bywa, że się ich spodziewamy, często jednak potrafią nas zaskoczyć. Chcielibyśmy się na nie jakoś przygotować, ale nie zawsze jesteśmy w stanie, bo po prostu nie wiemy często, kiedy przychodzą. Mam na myśli trudne czasy. Dla niektórych z nas te trudne czasy to w chwili obecnej być może przeszłość, dla innych, być może tych spośród nas siedzących tutaj, to teraźniejszość. Dla jednych te trudne czasy to będzie utrata pracy, dla innych trudne czasy to będzie choroba w rodzinie albo trudna sytuacja rodzinna, relacje gdzieś pogmatwane, które nie istnieją, które kiedyś były. To jest ciekawe, że kiedy otwieramy Bożą Księgę Życia, Pismo Święte, to możemy znaleźć całe mnóstwo tekstów, które traktują o trudnych czasach. Nawet kiedy myślimy o Panu Jezusie Chrystusie, to można powiedzieć, że On też przechodził przez trudny czas. Jedną z takich ksiąg, która traktuje o trudnych czasach, jest Księga Estery. Zanim wejdziemy w tą księgę i zanim przeczytam obszerne fragmenty pierwszego i drugiego rozdziału, to trochę więcej na temat tego, co się wydarzyło wcześniej. Bo wcześniej wydarzyło się to, że naród izraelski miał być posłuszny Panu Bogu, deklarował się, że będzie, chcieli być posłuszni i był rzeczywiście okres, kiedy to posłuszeństwo wychodziło im całkiem nieźle, ale przyszedł taki moment, kiedy z pokolenia w pokolenie gdzieś to posłuszeństwo zaczęło się rozmywać i Pan Bóg pozwolił na to, żeby ówczesne cesarstwo asyryjskie najechało północną część Izraela i zabrało do niewoli grupę ludzi z tej północnej części kraju. Więc przyszli Asyryjczycy, zabrali to, co było do zabrania, cenne rzeczy, zabrali ludzi, dokonali zniszczeń i wrócili do swojego kraju. Z cesarstwami rzecz ma się tak i z królestwami, że nie trwają wiecznie. Jest tylko jedno królestwo, które trwa wiecznie, ale te tutaj na ziemi mają swój ograniczony czas i czas tego pierwszego cesarstwa dobiegł końca w momencie, kiedy Babilończycy rośli w siłę. Więc przyszedł taki moment, kiedy Babilończycy przeszli przez północną część kraju, zeszli na południe i dosłownie jak walec przetoczyli się przez cały kraj. Zabrali wszystkie najlepsze rzeczy, zabrali najlepszych ludzi, dokonali totalnych zniszczeń, zrównali wszystko z ziemią. Zabrali ludzi, poszli do swojego kraju i to był ten moment, kiedy Izraelici z południa musieli udać się w długą wędrówkę, 1600 kilometrów, zostawili swoje domy, swoje miejsca, swoich wspomnień, to, co było dla nich cenne i byli siłą, wbrew swojej woli, zabrani do obcego kraju, do obcej kultury. To jest ten moment, kiedy pamiętacie być może psalm, w jednym z psalmów czytamy: zawiesiliśmy swoje lutnie na wierzbie. To znaczy, że te instrumenty, które zwykle dawały radość przy wtórowaniu, których Izraelici radośnie śpiewali Bogu na chwałę, nagle okazały się bezużyteczne, bo po prostu stwierdzili, my nie mamy o czym śpiewać. My nas już nic nie cieszy, jesteśmy daleko od swojego kraju, pozbawieni rodziny, pozbawieni dobytku, pozbawieni naszych korzeni. Odkładamy te instrumenty, zawieszamy je na wierzbie. Z cesarstwami sprawa się tak ma, że nie trwają wiecznie. Byli Asyryjczycy, usunęli się w cień, przyszli Babilończycy, ci też się musieli usunąć w cień, bo po nich nastali Persowie, jak to zwykle bywa, nowy kraj, nowa kultura, nowe rządy, nowe uchwały. Władca perski pozwoli Izraelitom na powrót do ich ojczystego kraju. I to był ten moment, kiedy wielu, dosłownie 50 tysięcy Izraelitów zdecydowało się wrócić do swojego starego kraju. Persowie byli ogromnym cesarstwem, mówimy o 50 milionach ludzi, panowali od Libii w Afryce po Pakistan w Azji. Wydawało się, że nie da się ich ruszyć. I pewnie myśleli, że Babilończycy byli mocni, ale nie aż tak mocni. Ale przyszedł taki moment, kiedy Grecy zaczęli pukać do drzwi i mówili: teraz nasza kolej. Teraz my chcielibyśmy trochę porządzić światem. Więc Persowie chcieli czy nie, musieli się trochę usunąć w cień. Król Persów, Dariusz, został pokonany pod Maratonem. Chciał się zemścić, ale nie wystarczyło mu dni, bo odszedł do wieczności. Zadanie zemszczenia się na Grekach spoczęło na barkach jego syna Achaszwerosza, który zaczął przygotowywać się do totalnej ofensywy. Mówię o tym, ponieważ to jest kontekst Księgi Estery. To w takich okolicznościach powstaje pierwszy rozdział tej księgi. A przynajmniej o takich okolicznościach relacjonuje pierwszy rozdział tej księgi. Posłuchajcie, przeczytam obszerne fragmenty tego rozdziału. Za panowania Achaszwerosza, a Achaszwerosz sprawował władzę nad 127 prowincjami od Indii do Etiopii w czasie, gdy król Achaszwerosz zasiadał na swym królewskim tronie na zamku w Suzie. W trzecim roku swego panowania wydał on ucztę dla wszystkich swoich książąt i podwładnych. Przybyli do niego wojskowi, perscy i medyjscy, dostojnicy i książęta prowincji. On zaś długo chwalił się przed nimi bogactwem świadczącym o potędze jego królestwa i o jego nadzwyczajnym blasku i wielkości. Trwało to 180 dni. Po upływie tego czasu król wydał ucztę dla wszystkich przebywających na zamku w Suzie, od osób najważniejszych do najmniej ważnych. Uczta trwała 7 dni, a miała miejsce na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Przeskakuję dalej, werset 9. Królowa Waszti również wydała ucztę, zaproszono na nią kobiety z domu królewskiego należącego do króla Achaszwerosza. 7 dnia, gdy król Achaszwerosz dogodził sobie winem, przywołał do siebie 7 posługujących mu eunuchów. Byli to Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abaka, Zeter i Karkas. Polecił im, aby przyprowadzili przed jego oblicze królową Waszti w królewskiej koronie. Chciał ludowi i książętom pokazać jej urodę, gdyż była to przepiękna kobieta. Lecz królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz królewski doręczony jej przez eunuchów. Ugodziło to króla i wezbrał w nim gniew. Wezwał na naradę mędrców, zaznajomionych z przeszłymi dziejami, bo swoje sprawy prowadził otoczony prawnikami i sędziami. Dalej werset 15. Król zapytał ich, według jakiego prawa należałoby postąpić z królową Waszti za niewykonanie rozkazu króla Achaszwerosza doręczonego jej przez eunuchów. Wówczas wobec króla i książąt głos zabrał Memukan. I przeskakuję do wersetu 19. Jeśli król uzna to za słuszne, czyli to, żeby wszystkie kobiety zrozumiały w cesarstwie, gdzie jest ich miejsce, o tym jest mowa wcześniej, to niech wyjdzie od niego dekret królewski wpisany do praw perskich i medyjskich jako ostateczny, że Waszti nie będzie już mogła pokazać się przed obliczem króla Achaszwerosza, a jej godność królowej król przeniesie na inną kobietę, bardziej na to zasługującą. Gdy rozporządzenie króla usłyszą w całym królestwie, a jest ono ogromne, to z pewnością wszystkie żony będą okazywały szacunek swoim mężom od najbardziej do najmniej znaczącego. Król i książęta uznali tę radę za słuszną. Władca postąpił według słów Memukana. Rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich. Do każdej napisano jej pismem i do każdego ludu w jego własnym języku, że panem domu ma być mąż i może on nim zarządzać według zwyczajów przyjętych w obrębie swojego ludu. 180 dni świętowania, ale tak naprawdę te 180 dni, czyli pół roku, to nic innego jak rozległe konsultacje wojskowe, przygotowywanie się do kampanii greckiej. To znaczy Achaszwerosz zaprosił różnych ludzi od bardziej do mniej wpływowych, wydał ustaw, wydał cały szereg, jedną ucztę trwającą pół roku, ale to jest cały szereg różnych wydarzeń, w których przypuszczanie, biorąc kontekst historyczny, poprawkę na kontekst, przypuszczanie była parada wojskowa, było prężenie muskułów, był pokaz oręża zbrojnego, pokaz całego złota. Historycy mówią, że znaleziono, kiedy to cesarstwo upadło, to w skarbcach Achaszwerosza znaleziono 1700 ton złotych przedmiotów i 270 ton złotych monet. Więc gość po prostu musiał pokazać wszystkim innym, że no jest królem, że jest panem, że jest władcą, że podoła, ale potrzebuje sprzymierzeńców. Zatem ci, którzy jesteście moimi gośćmi, którzy teraz świętujecie ze mną, słuchajcie, to będzie trochę trwało, pół roku, rozmawiamy, negocjujemy, ile kto może wojska wysłać, jaki obrót, jaka strategia i tak dalej, i tak dalej. No ale wiecie, to tak jest, że przychodzi moment, kiedy już wszystko pokazałeś i zastanawiasz się, czy jeszcze coś można pokazać. Więc król, nie wiem, czy się podrapał po głowie, czy nie, czy też od razu mu przyszło do głowy, że mógłby przecież pokazać swoją piękną żonę Waszti. I powiedział, no to przyprowadźcie tutaj Waszti. Nie wiem, jak to było. Niektórzy są aż tak odważni, twierdząc, że ponieważ to była piękna kobieta, że król, kiedy mowa jest o tym, że nakazał im przyprowadzić w koronie, to znaczy, że miała mieć tylko koronę i nic więcej. Nie wiemy, czy tak rzeczywiście było, bo tekst o tym nie mówi. Wiemy, że chciał się pochwalić swoją kobietą, a ta nie chciała być maskotką pijanych dygnitarzy i zdecydowała się po prostu nie przyjść na to wydarzenie. Myślę o tej historii i nie mogę nie myśleć o tym, że kimkolwiek byśmy nie byli, możesz być osobą wpływową, osobą na stanowisku, taką jak była bez wątpienia królowa Waszti, albo możesz być zwykłym poddanym królestwa, takim, który jeszcze niedawno mieszkał w innym kraju, został zabrany, pozbawiony wszystkiego i zabrany do niewoli. Możesz być tak jak ona częścią wpływowego cesarstwa, albo tak jak wszyscy ci Izraelici, których zabrano, częścią mało znaczącego ludu w oczach tego narodu. W obu przypadkach okazuje się, że możesz nie mieć nic do powiedzenia. Nie mogę myśleć, że tak też może być również z nami. Różne rzeczy, różne sytuacje mają miejsce w naszym życiu i często nie mamy kontroli nad otaczającą nas rzeczywistością. Co jakiś czas przychodzą tak trudne czasy, których w najśmielszych oczekiwaniach nie wyobrażaliśmy sobie, na które choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, to nie bylibyśmy w stanie się przygotować, a jednocześnie możemy być w takim miejscu, w jakim była Waszty i w jakim byli Izraelici, których zabrano wtedy do niewoli, którzy pewnie chcieli coś innego, pewnie inaczej to sobie wyobrażali, ale zostali niemalże złapani w takim miejscu, kiedy byli zupełnie bezradni, zupełnie bezbronni. Między pierwszym i drugim rozdziałem narracji Estery rozciąga się przestrzeń 2 lat. W międzyczasie Achaszwerosz usunął Waszty z tronu i wyruszył na podbój Greków. Zebrał pokaźną armię, 250 tysięcy ludzi, armię, która w Turcji czekała na jeden jego rozkaz, żeby rozprawić się z Grekami raz na zawsze. Achaszwerosz zlecił budowanie mostów pomiędzy Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym, ale to, co się wydarzyło, też przerosło jego oczekiwania, ponieważ ogromne sztormy zburzyły wszystkie te mosty. I żeby ci dać obraz tego, jakiego rodzaju człowiekiem był Achaszwerosz, to nadmienię, że kiedy się dowiedział o tym, że mosty zostały zburzone, totalnie zniszczone, to był tak wściekły, że wydał rozkaz, żeby pozbawić życia wszystkich architektów, którzy pracowali nad budową tych mostów. Kiedy jego flota licząca 300 statków została totalnie zatopiona, to znowu wpadł w taką wściekłość, że kazał rozgrzać gorące pręty i w nieracjonalny sposób wziął te pręty do ręki i bił, historycy mówią, że bił wodę 300 razy, 300 uderzeń, żeby się zemścić na morzu. Achaszwerosz jest totalnie pokonany, wraca do kraju z depresją, wraca do swojego kraju potajemnie na rybackim statku. I to jest ten moment, kiedy dochodzimy do drugiego rozdziału. Achaszwerosz jest w swoim kraju, siada wygodnie w swoim fotelu i myśli sobie, kto mnie może pocieszyć? No i tutaj na scenie pojawia się Estera. Młoda kobieta, Achaszwerosz szuka jakiejś młodej, nowej kobiety, która mogłaby zaspokoić jego wyobraźnię, chorobliwe wyobraźnie. Nagle dowiadujemy się o Esterze, która, kontekst mówi nam, że była młodą kobietą, była piękną kobietą jak najbardziej, była wrażliwą kobietą, była kobietą taktowną. Czytamy w naszym tekście, że ujęła tego przełożonego nad innymi kobietami, który miał na imię Hegaj, ujęła go za serce. To znaczy niektóre teksty parafrazują to mówiąc, podniosła łaskę przed oczami Hegaja. Innymi słowy, Hegaj patrząc na nią myślał, no to jest naprawdę ciepła, serdeczna, dobra, łaskawa kobieta o takim łagodnym usposobieniu. Innymi słowy, używając naszego polskiego określenia, powiedzielibyśmy, dała się lubić. Miała ujmującą osobowość, nie tylko zyskała sobie łaskę Hegaja, ale zyskała sobie życzliwość wszystkich ludzi. Znowu nie wiemy, co tak naprawdę myślała, bo tekst o tym nie mówi. Nie wiem, czy myślała, że ten wybór jej jako część tego grona 400 kobiet, może przeczytajmy ten tekst, powinienem był przeczytać, nie przeczytałem. Po tych wydarzeniach, kiedy gniew króla Achaszwerosza ustał, zaczął on myśleć o Waszty, o tym, co uczyniła, o tym, jak ją potraktowano. Wówczas młodsi słudzy króla, ci, którzy mu posługiwali, wyszli z takim pomysłem. Trzeba poszukać królowi panien, jakichś pięknych, zgrabnych dziewic. Niech więc król wyznaczy odpowiedzialnych za to ludzi we wszystkich prowincjach swojego królestwa. Nie zgromadzą oni młode panny, piękne dziewice na zamku, w Suzie, w domu kobiet. Niech je oddadzą pod opiekę królewskiego nucha Hegaja, stróża kobiet i niech dostarczą im kosmetyków, a ta panna, która spodoba się królowi, niech zostanie królową zamiast Waszti. Plan ten spodobał się królowi i zgodnie z nim postąpił. Dalej przeskoczę do drugiej części ósmego wersetu. Wówczas do Pałacu Królewskiego pod opiekę tego Hegaja zebrano Esterę. Hegajowi spodobała się ta panna, zdobyła ona jego względy, podniosła łaskę przed jego oczami. Niezwłocznie zatem zaopatrzono ją w stosowne kosmetyki, dopilnowano, by niczego nie zabrakło w jej przydziale, a ponadto oddano jej do usług 7 sprowadzonych dziewcząt z Pałacu Królewskiego i wraz ze służącymi przeniesiono ją do bardzo dobrego domu kobiet. W tym czasie Estera nie ujawniała jeszcze swej narodowości ani swego pochodzenia, ponieważ Mordochaj przestrzegł ją, aby tego nie czyniła. I dalej, werset 15, kiedy miała iść do króla, nie zabrała ze sobą niczego poza tym, co doradził jej wziąć Hegaj, eunuch króla i stróż kobiet. Miała ona to do siebie, że zyskała życzliwość wszystkich, którzy się na nią patrzyli. Zabrano Esterę do króla Achaszwerosza, do Pałacu Królewskiego w 10 miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w 7 roku jego panowania. Król pokochał Esterę, pokochał ją bardziej niż wszystkie inne kobiety. Zdobyła jego łaskę i zyskała względy większe od pozostałych dziewic. Włożył on na jej głowę koronę i uczynił ją królową zamiast Waszti. Następnie król wydał wielką ucztę na cześć Estery, zaprosił na nią wszystkich swoich książąt i podwładnych, przyznał prowincją ulgi i, jak przystało na króla, rozdzielił hojne dary. Nie wiem, co myślała. Czy myślała, że to jest tragedia, że została wybrana razem z tymi 399 innymi kobietami, bo przecież królowi się nie odmawia. Czy też myślała, że to jest okazja, jak żadna inna, bo nagle otwierają się jej drzwi do lepszego życia. I kiedy te drzwi się otworzą, to są różne opcje. Jedną z tych opcji było to, że mogła spędzić jedną noc z królem, nie spodobać mu się, spędzić resztę swojego życia w haremie zupełnie oddalona od króla. Inna opcja mogła być taka, że mogła być wzywana co jakiś czas do króla. Jeśli by się bardzo królowi spodobała, to mogła zostać jedną z jego żon. Okazuje się, jak tekst nam mówi, że Estera zachwyciła króla do takiego stopnia, że została perską królową, bo król pokochał ją bardziej niż wszystkie inne kobiety. Jak ktoś powiedział kiedyś, że wygląd otwiera drzwi. Mój przyjaciel mówi, owszem, ale nie przez wszystkie drzwi powinno się przechodzić. Nie wiem, kiedy pierwszy raz usłyszeliście tą historię Estery. Niektórzy z was pewnie na szkółce niedzielnej mieliście informacje o Esterze. I zwykle Estera jest przedstawiana jako taka bohaterka narodowa, biblijna bohaterka od początku do końca. To, co powiem, możecie zaskoczyć teraz. Ale mam wrażenie, że na początku tej księgi zarówno Estera, jak i Mordochaj są bohaterami wątpliwej moralności i bardzo wątpliwej ortodoksji. Mam wrażenie, że najwyraźniej zarówno ona i Mordochaj, o którym za tydzień trochę więcej usłyszymy w kolejnym tygodniu, nie mieli tej samej przyzwoitości i odwagi, co Józef czy Daniel, a przecież ich los w dużym stopniu był bardzo podobny. Kiedy Daniel, jej rodak, którego los jest bardzo, bardzo podobny, mówi, że nie będzie kłaniał się posągom, ona powierza się cała królowi, który stawia posągi na każdym wzgórzu, wszędzie. A kiedy Daniel odmawia jedzenia z królewskiego stołu, ona przyjmuje w zasadzie wszystko to, co daje jej król. Nie mogę nie myśleć o tym, że Bóg przez swoich proroków powiedział w momencie, kiedy już świątynia, już były zgliszcza po świątyni, unosił się dym i dzięki Persom Izraelici mogli z powrotem, w zasadzie dzięki Bogu, który przyzwolił na to, żeby jego lud mógł z powrotem wracać, nie tylko przyzwolił, ale nalegał, żeby jego ludzie wracali z powrotem do Jerozolimy. I nawet były takie powiedzenia Izraelitów w tamtych czasach, aż po czasy Chrystusa, tych Izraelitów, którzy byli gdzieś tam na wygnaniu, którzy byli w diasporze, mówili, Boże, jeśli zapomnę o Jerozolimie, Jerusalem, to niech moja prawica uschnie. Albo jeśli zapomnę o tym wspaniałym mieście, nie będę go wysławiał, to niech mój język przylgnie mi do podniebienia. Nie mogę nie myśleć o tym, że ci ludzie naprawdę tęsknili z powrotem do swojego kraju, ale wiecie, jak to jest z tęsknotą. Tęskni, lat przybywa, później trochę więcej lat przybywa, trochę mniej się tęskni. później kończy się życie, przychodzi nowe pokolenie, które się pojawia na scenie. To nowe pokolenie już tylko słyszy o tym, że jest gdzieś daleko Jerozolima, która jest naszym krajem, naszym domem. To jest miasto naszych przodków, to jest kraj naszych przodków. No przyszedł taki moment, kiedy Bóg powiedział, to jest czas, żebyście wracali. Jestem w stanie zrozumieć, że starsi, schorowani Izraelici, wielu z nich nie było w stanie wrócić. A jestem w stanie zrozumieć i myślę o tym, że byli tacy, którzy mówili, no nie wiem, mam mieszane uczucia. Tu już tyle lat przesiedziałem w tym nowym kraju. Znowu wracać, znowu zapuszczać korzenie od nowa. Myślę, że pewnie w ich gronie byli też tacy, którzy rozpoczęli swoją działalność gospodarczą, jeżeli możemy użyć takiego określenia. Robili jakiś biznes i całkiem nieźle im się powodziło i mogli myśleć sobie, no nie wiem, tu czy tam? Tu, gdzie mam, gdzie się dorobiłem, gdzie jest wszystko jasne, klarowne, oczywiste, tak, to jest obcy kraj, obca kultura. Nauczyłem się już funkcjonować w tym kontekście. Czy wracać tam, skąd pochodził mój dziad albo mój ojciec? To jest księga, w której nie ma modlitwy. Daniel, podobna sytuacja, jest modlitwa zanoszona do Boga. Tutaj nie ma modlitwy, nie ma pragnienia powrotu i wręcz powiedziałbym, że dalej, kiedy wchodzimy w kolejne rozdziały i poczytamy o Mordochaju, to mam wrażenie, że Mordochaj jest chyba takim człowiekiem, który nie potrafi tego inaczej powiedzieć, jak no, łamie przymierze z Bogiem. Bóg oczekiwał, że jego lud wróci z powrotem do jego ziemi. Nie wiem, co myśleć o tym zatajeniu narodowości. Nie wiem, co myśleć o matce Żydówce, która ostatnia rzecz, na którą by się zgodziła, to, żeby jej córka brała udział w konkursie piękności i skończyła u króla jako żona króla. I oczywiście, kochani, mówię o tym wszystkim z pełną świadomością, że łatwo byłoby nam, siedząc teraz wygodnie, i gdybyśmy tak rozdali każdemu kubek kawy i herbaty i mogli sobie podebatować troszkę o Esterze, to mielibyśmy pewnie różne pomysły odnośnie tego, co tam się tak naprawdę działo. Łatwo się mówi, kiedy się siedzi wygodnie w fotelu i o tym rozmawia. Łatwo się zastanawia nad tą moralnym wymiarem decyzji, która podjęła Esterę. Ale rzecz w tym, że życie tak naprawdę, jak sami wiecie, pisze nam najróżniejsze scenariusze i na dobrą sprawę myślę, że nikt z nas nie wie, jak zachowałby się w ekstremalnie trudnej sytuacji, arcytrudnej sytuacji. Bo tak to jest w naszym życiu, że często nie tylko nie mamy kontroli nad rzeczywistością, która się wdziera w nasze życie nieproszona, ale Bóg stawia nas przed dylematami, których wolelibyśmy uniknąć. Dylematami, o których się z perspektywy czasu łatwo rozmawia, siedząc wygodnie w fotelu, ale kiedy stoimy wobec tych dylematów, to tak naprawdę jesteśmy bezradni i nie wiemy, jak się zachować. Całe szczęście, że to nie jest koniec tej historii, ale muszę przyznać, że ta historia ma bardzo dziwny przebieg. Bo o ile imię Achaszwerosz jest wspomniane 170 razy w całej tej księdze, to słowo Bóg nie pojawia się ani razu. No i można by się zastanawiać, gdzie jest Bóg w tym wszystkim. Nie widzimy Go. Nie przemawia tak, jak przemawia do proroków Starego Testamentu. Nie słychać jego głosu, nie ukazuje się. Wydaje się, że jest obojętny nawet wtedy, kiedy jego ludzie tak bardzo go potrzebują. Być może dlatego John Calvin nigdy nie wygłosił kazania z Księgi Estery, a Marcin Luther, znany reformator, traktował tę księgę z wrogością ze względu na zbyt, jego zdaniem, żydowski charakter księgi. To zupełnie tak, jakby Boga nie było. I wydaje się, że ta księga jest na pozór księgą o przetrwaniu, o przesądach, o intrydze, o polityce. Ale okazuje się, kiedy się tak wczytać na nowo i skupić się i wsłuchać się w tą księgę, to okaże się, że bohaterem w całej tej historii jest Bóg. Tak jak bohaterem w historii Józefa był Bóg. Tak jak bohaterem w historii Noemi jest Bóg. Tak też i tutaj. Estera to taka niewypowiedziana lekcja niewidzialnego Boga. Bo tak naprawdę, jeśli chcemy zrozumieć tę historię, to musimy się nauczyć widzieć Boga, który jest z innej perspektywy, widzieć Boga, który jest niewidzialny, ale który dalej jest zaangażowany w życie swojego ludu. I ten Bóg był od samego początku zaangażowany to jest ten sam Bóg, który oczekiwał od Izraelitów, że będą mu posłuszni i dawał im wszystko, co tylko potrzebowali w swoim życiu, żeby oni okazywali mu posłuszeństwo. To jest ten sam łaskawy Bóg, który nie zrezygnował z nich i kiedy ich ostrzegał, że przyjdzie taki moment, ustami proroków, że zostaniecie zabrani do niewoli ze względu na swoje nieposłuszeństwo, to jest Bóg, który cierpliwie czekał i nie zrobił tego od razu, ale przyszedł moment, kiedy pozwoli, aby Asyryjczycy przyszli, Babilończycy przyszli, ci zostali, jego lud został zabrany do niewoli, ale Bóg dalej z nich nie rezygnuje. On dalej o nich zabiega. To jest ten Bóg, który pozwala na to, żeby Waszti została usunięta z tronu i żeby na tron weszła Estera, młoda Żydówka, nikomu nieznana. To jest ten sam Bóg, który dalej w kolejnych rozdziałach będziemy widzieli, jak działa w niezwykły, wręcz nieprawdopodobny sposób. Bóg wszystko aranżuje od początku do końca, bo to nie jest historia Estery, Mordochaja i Żydów. To jest historia Boga, który używa niedoskonałych ludzi w niesprzyjających, trudnych czasach. Kiedyś już wam o tym powiedziałem, przynajmniej niektórzy z was powinniście pamiętać, ja nie mogę o tym nie myśleć. To było jakieś kilkanaście lat temu, może z 18, chyba z 18 lat temu, kiedy dostałem list od Maxa. Króciutki list, to były czasy przed internetem jeszcze, albo początki internetu. I Max, starszy wierzący człowiek mieszkający w Los Angeles, napisał do mnie, że chciałby przyjechać ze swoim synem do Polski i pokazać mu miejsce, w którym się urodził, w którym się wychował. I czy mógłbym być ich przewodnikiem, czy mógłbym go troszkę oprowadzić, czy mógłbym go tam zawieźć. Napisałem od razu bez wahania, jak najbardziej przyjeżdżaj. Max miał wtedy dobrych 60 parę lat, jego syn był po 40, więc Max miał może 65 lat. Zabrałem ich naszym malutkim samochodzikiem Fordem Festivą, spakowaliśmy do tego kompaktowego auteczka i pojechaliśmy do małej wioski, która się nazywa Ojrzeń pod Ciechanowem. Powiem wam, że dla mnie to było bardzo poruszające doświadczenie, bo widziałem, jak Max płakał i opowiadał swojemu synowi, wiesz, tu się urodziłem, to jest ta stodoła, dalej tu stoi, tam gdzie stała. Ta ściana wygląda dokładnie tak, jak wyglądała 40 parę lat temu, kiedy musieliśmy stąd uciekać. A prawda jest taka, że Max jest Niemcem, on i jego brat Helmut urodzili się w niemieckiej rodzinie we wsi Ojrzeń pod Ciechanowem, w której była synagoga żydowska, w której był luterański kościół i w której był kościół katolicki. I ci ludzie razem przebywali w tej małej wiosce, wymieniali się sprzętami, razem pomagali sobie w pracy na polu. Życie toczyło się normalnym, biegłym swoim normalnym rytmem do momentu, dopóki nie wybuchła wojna. I później, kiedy przyszły wieści, że wojska radzieckie zbliżają się, że front zbliża się szybkimi krokami na zachód, a oni nie wiedzieli, biedni, co robić, byli mali. Max miał 12 lat, Helmut miał 11 lat, był rok młodszy. Ani się zorientowali, wojska radzieckie weszły do wsi. Nie będę obrazowo opisywał, co się działo, ale w każdym razie Max i Helmut zostali bez rodziców. Schowali się i musieli przeczekać kolejnych kilka dni, a później ci dwaj mali chłopcy po prostu przez część kraju w stronę zachodu się udali, aż mogli dojść do Czerwonego Krzyża. Tam zostali, zaopiekowano się nimi i tych dwóch małych chłopaków wylądowało w Stanach jako emigranci. Max ma dzisiaj ponad 80 lat. Jak z nim rozmawiam co jakiś czas, już teraz nie za często, to mówi mi o tym, jak często mógł wskazywać na Boga ludziom ze swojego narodu, innym Niemcom, i mówić im o tym, że tylko Jezus jest ratunkiem, że tylko Jezus jest w stanie zmienić ich życie. Nie chciał się znaleźć w takiej sytuacji. Nie przewidział tego. Przez wiele lat, mówi, nie mogli z Helmutem dojść do siebie, nie mogli zrozumieć, jak to jest było możliwe, żeby oni wylądowali w zupełnie obcym kraju. Nowy kraj, nowa kultura, bez rodziców i tam musieli na nowo budować swoje życie. Jak to dobrze, że Bóg jest Bogiem, który nie traci kontroli. Bogiem, który wszystko aranżuje od początku do końca. Owszem, świat wokół nas się zmienia, ale prawda jest taka, że jeżeli jesteś naśladowcą Jezusa dzisiaj tak, jak tu siedzisz, to ty się też zmieniasz. I ja się zmieniam. Każdy z nas. Nie jesteśmy tacy sami. Nie jesteśmy takimi samymi osobami, podobnie jak Estera, która, jak będziemy dalej widzieć, progresywnie, powoli stawała się inną osobą. Prawda, jaka się wyłania z tych dwóch rozdziałów, jest taka, że Bóg stawia nas czasami w sytuacjach, w których nie chcieliśmy się znaleźć i działa w nas takimi, jacy jesteśmy, bo On chce zmienić zarówno nas, jak i tą rzeczywistość, która jest wokół nas. Amen.